Te rozważania, które dzisiaj chciałem przedstawić braterstwu, może takiego bezpośredniego wpływu na jakiś rozwój duchowy charakteru nie będą miały. Ze względu na, nie będą mówiły o jakimś kształtowaniu charakteru, kształtowaniu wnętrza naszego na podobieństwo, czy chrześcijańskiego życia, a raczej będą mówiły, będą dotyczyły tematu, który w sposób pośredni, myślę, dodaje nam siły, pokazując tajemnice Słowa Bożego, które czasów ostatecznych, w których żyjemy, które ja myślę, że w większym stopniu może powinny wpływać na nasze ożywienie duchowe, na czujność naszą, niż takie ustawicznie może mówienie, jakimi powinniśmy być. To tak jak było na początku, kiedy nasz ruch powstawał. Wychodzili ludzie z kościołów różnych, bogobojni, a to, co ich mobilizowało do czujności, to były też i proroctwa. Jest w Ewangelii Marka taki w pierwszym rozdziale taka drobna wzmianka o Janie Chrzcicielu. Ja myślę, że też nieprzypadkowo podana, ze względu na to, że ten Jan to był takim obrazem na Kościół z tej strony zasłony, wojujący, który w swojej desperacji to nawet rzucił się na króla, skrytykował go, za co poniósł największą ofiarę, został zabity. I o nim pisze tak, że a Jan miał na sobie odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich i jadał szarańcze i miód leśny. Chciałbym o szarańczy tak powiedzieć. Trochę już nieraz było mówione na ten temat, ale myślę, że to jest temat, który dał też początek tym takim ostatnim rozważaniom na temat czasów ostatecznych. Temat o szarańcze, który pokazał, jakie najważniejsze były wydarzenia przy końcu tych czasów ostatecznych. I gdybyśmy chcieli identyfikować, co szarańcza przedstawia w Piśmie Świętym, to jest trudna identyfikacja. Bo wiele symboli biblijnych umiemy rozwiązać bez trudu. Pismo Święte samo dostarcza tłumaczenia niektórych symboli, prawda? Na przykład woda, to wiadomo, że bez trudu odnajdujemy wersety, które mówią, że przedstawia prawdę, przedstawia Ducha Świętego. Tak samo olej, drzewo figowe. Bez trudu znajdziemy wersety, które mówią, że przedstawia naród wybrany izraelski. Niewiasta, też apostoł Paweł mówi, że Kościół to jest taką niewiastą, nad którą pracuje, żeby przygotować ją oblubieńcowi Jezusowi Chrystusowi. Przedstawia też lud Boży. Niewiasta też może przedstawiać odstępczy Kościół. Ale to chcę pokazać, że są takie wersety, że Pismo Święte dostarcza takiego, można powiedzieć, słownika, encyklopedii, gdzie odnajdujemy różne znaczenia. A ze zrozumieniem szarańczy jest trudniej, bo Pismo Święte nigdzie nie tłumaczy jej znaczenia. Tak jest i z innymi symbolami. Na przykład, gdyśmy sobie mówimy, że złoto to przedstawia boską naturę, ale nigdzie nie znajdziemy wersetu, który wyraźnie mówi, że symbolem boskiej natury jest ten najcenniejszy z kruszców złoto, albo świecznik, prawda? W cieniach przybytku wiemy, że był w namiocie zgromadzenia świecznik, ale czy znajdziemy gdzieś werset, który pokazuje, że to jest właśnie Kościół Chrystusowy? Albo konie, że to nauki, doktryny, tak jak bracia to swoich rozważania. Albo Egipt, jak rozważamy nie tyle cienie przybytku, co Wielkanoc, albo proroctwa. Zawsze bracia uważają, że Egipt to przedstawia świat. Gdzie jest tak napisane? Nie znajdziemy tekstów, które by jednoznacznie identyfikowały niektóre symbole. Jakiej metody używał lud Boży do radzenia sobie z symbolami i obrazami Pisma Świętego? W celu zrozumienia proroc, bez których byłby w ciemności, to sobie musimy powiedzieć. Gdyby nie proroctwa, tak jak Piotr mówi, że mamy tą mowę prorocką, lud Boży miał jako świecę w ciemnym miejscu świecącą. Gdyby nie one, to byłby w ciemności. A bracia nie byli w ciemności, umieli sobie radzić. No i myślę, że gdybyśmy tak chcieli mową uczniowską powiedzieć, żeby zrozumieć niektóre symbole, które nie mają swojego wytłumaczenia w piśmie, to lud Boży używał matematyki. A konkretnie takiego układu równań z wieloma niewiadomymi. Bratesko na pewno ze szkoły pamiętają, że jak było ileś tych niewiadomych, to trzeba było zawsze użyć takiej metody, na przykład, żeby znaleźć prędkość, drogę, przyspieszenie i tak dalej, się układało tyle, ile było niewiadomych, to się układało tyle równań. I później metodą podstawiania uczniowie wyliczają dane prędkości. Po kolei podstawiają, dochodzą do rozwiązania zadania. Dla nas, których interesują proroctwa i obrazy biblijne, każdy z takich proroctw czy obrazów to jest takim równaniem, można powiedzieć, z niewiadomymi, z kilkoma niewiadomymi. Zatem musimy szukać w Biblii fragmentów o podobnym znaczeniu i porównywać je. Tak jak Pan Bóg przez Izajasza powiedział, że Pan Bóg podawał ludowi Bożemu przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, w 28 rozdziale proroka Izajaszowego czytamy. 10, 13 rozdział. Przepis za przepisem, trochę tu, trochę tam. Na to, aby szli. A ci z kolei, którzy by odrzucali właśnie tą metodę porównywania, znajdywania tych wersetów w Piśmie Świętym, to pisze, żeby patrzy, stukli się, uwikławszy, będąc pochwytani byli. A więc Pan Bóg wymaga od ludu swojego, żeby trochę zadał trudu w poszukiwaniu, w rozwiązywaniu, w porównywaniu proroctw, ażeby dojść do jakiegoś konsensusu. A w przypowieściach Salomona z kolei też w 25 rozdziale to tak mówi Salomon, ten mądry człowiek. Również to są przysłowia Salomona, które zebrali mężowie Ezechiasza, króla judzkiego. Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać. A więc Pan Bóg poukrywał wiele rzeczy i jesteśmy tego świadomi pod przypowieściami, pod obrazami. A my, jeżeli chcemy być kiedyś możliwymi u Boga, to mamy tak walczyć z tym Bogiem. Między innymi szukając w Jego słowie, poświęcając na to czas. A więc spróbujmy pozbierać może to, co jest w Piśmie Świętym podane o szarańczy. W Starym i w Nowym Testamencie. I gdybyśmy tak chcieli sięgać do Pisma Świętego, to na początku znajdujemy, że historia, kiedy Mojżesz wraca do Egiptu, najpierw wychowuje się na dworze, później ucieka stamtąd i po 40 latach wędrówki za owcami, za stadami swego teścia, zostaje wezwany przez Pana Boga i mówi, masz iść do Egiptu i wyprowadzić ten naród, którego jęki, rozpacz już dotarły do uszu Pana zastępów. Masz ich stamtąd wyprowadzić. I Pan Bóg obiecuje mu, że wyposaży go w moc czynienia cudów, znaków, dzięki któremu przekona nie tylko Izraela, nie tylko Arona, ale i spowoduje, że ugnie się cała potęga Egiptu. I się okazuje, że Pan wyposaża z taką moc Mojżesza, że zaczyna zsyłać plagę za plagą. I kiedy przychodzi ósma plaga, Pan Bóg każe mu wyciągnąć rękę. I co się dzieje? Na Egipt przylatują stada szarańczy. Przynosi wiatr wschodni tą szarańczę i pożera wszelką zieloność Egiptu. Kiedy faraon prosi o to, żeby ta plaga ustąpiła, następnie przychodzi wiatr zachodni i spycha ją do morza. No i to tyle na ten temat plagi. Ale to musimy, już mamy informację, że to jest wydarzenie, które ma miejsce podczas powrotu Mojżesza do Egiptu. W celu wyzwolenia Żydów z niewoli egipskiej, spod jarzma faraona. Drugi fragment. Całe proroctwo Joela na ten temat mówi, przynajmniej ten początek, bo później już mówi o Królestwie Bożym, o wylaniu Ducha Świętego. Ale z kolei drugi rozdział Joela mówi o klęsce. Zatrąbcie na Syonie. Krzyczcie na mojej świętej górze. Niech zadrzą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski. A więc Joel prorokuje o dniu Pana, o dniu obłoku i chmury. I opis Dnia Pańskiego polega na tym, że opisuje Pana Boga, który dyryguje swoim wojskiem. I to właśnie wojsko jest ukazane pod postacią, pod szarańczy. Jeden cel jest tej szarańczy. To zniszczenie. I tu prorok pisze, przed nim kraj jest jako Eden, po nim jako step pustynny. Siłą tej szarańczy są konie i wozy bojowe. Zobaczcie, jak Izajasz mówi, opisuje szarańczę, a mówi jak o ludziach, o jakimś wojsku zorganizowanym bardzo perfekcyjnie. Pędzą po górach, a przed ludźmi, przed nimi ludzie bledną ze strachu. Szturmem zdobywają mury. To takie informacje, które ja może tylko w skrócie podaję. A jak trzeba, to i wchodzą przez okno, tak jak i Joel mówi, jak złodzieje. Drży przed nimi ziemia, ale i niebo też. Słońce i księżyc są zaćmione. Tak Joel cały czas opisuje ten straszny dzień. Wszyscy oni działają z rozkazu Pana. I tu 11 werset mówi, Pan wydaje swój donośny głos przed swoim wojskiem. Gdyż bardzo liczne są jego zastępy, i potężny jest wykonawca jego rozkazu. Tak, wielki jest dzień Pana i pełen grozy, któż go przetrwa. Tak brzmi następny opis. Byśmy powiedzieli takie następne równanie z ilomaś tam niewiadomymi. Kolejny opis. Trzeci, bo są takie cztery w Piśmie Świętym, z tych najważniejszych. W prorocy Amosa w 7 rozdziale, kiedy Pan pokazuje, w jaki sposób ma smagać naród żydowski, to mówi tak. Takie widzenie dał mi oglądać Wszechmogący Pan. Oto stworzył szarańcze. Gdy zaczął odrastać potraw, a był to potraw po koźbie królewskiej. A gdy już dojadała zieleń ziemi, rzekłem, Wszechmogący Panie, przebacz. Jakże ostoi się Jakub, wszak jest tak maleńki. I żałował tego Pan. Nie stanie się, rzekł Pan. A więc Amos pokazuje tu szarańczę, która pożera trawę odrastającą zaraz po tej koźbie królewskiej. Zawsze tak było, że pierwszy ten potraw w Izraelu to należał do króla jako danina. A później resztę już gospodarze zabierali dla siebie. I to właśnie zaczynała pożerać szarańczę. I Pan na prośbę proroka cofa szarańczę, aby nie wyrządziła szkody małemu Jakubowi. Bo jest tak malutki. I już wszystko. Jest tylko takie zaznaczone, że szarańcza pożywa, zaczyna działać, zaczyna swoje spustoszenie po tym, jak był czas królów. Oddania tego, co było królom, prawem przypisane. No i ostatni fragment z tych takich obszernych to Księga Objawienia. Gdzie jest powiedziane, że w pewnym momencie anioł leciał przez pośrodek nieba i zwiastował, że biada, biada, biada. Trzy razy biada, mówi, dla ostatnich trzech aniołów, piątego, szóstego, siódmego, którzy będą trąbili, przez który ma ten cały gniew Boży zostać wylany na społeczeństwo. I dziewiąty rozdział objawienia opisuje to. Jak to się stało, że ta szarańcza wyszła? Kiedy zatrąbił piąty anioł, to Jan widzi, jak z nieba spada wielka gwiazda. Nie byłoby szarańczy, gdyby nie ta gwiazda. Upadek z nieba na ziemię. Następnie z takich informacji, które dziewiąty rozdział mówi, że szarańcza wychodzi ze studni otchłani. Ona siedziała w jakiejś studni otchłani. Szarańcza nie zabija, ma moc dręczenia ludzi. Wszystkich oprócz tych, którzy mają pieczęć Boga na czołach. Ludzie szukają śmierci, ale ta śmierć od nich ucieka. A opis szarańczy jest taki, że jest podobna do koni. Czyli znowu tam podobieństwo jest do Joela, gdzie ta szarańcza też jak konie po tych górach. Złote korony te szarańcze mają. Twarze ludzkie. Włosy kobiece. Zęby lwie. Pancerze żelazne. Ogony jak u skorpionów. Czas tego dręczenia to 5 miesięcy. A ich królem, aniołem przepaści był Abaddon, niszczyciel. I to jest wszystko. Są jeszcze w Piśmie Świętym opisy, że tam Żydzi mogli jeść szarańcze, były pewne rodzaje tej szarańczy. Są takie wzmianki, ale z takich, myślę, proroctw, które wskazują, są przydatne może do zrozumienia czasów ostatecznych, to są te 4 fragmenty. I spróbujmy teraz wyciągnąć wnioski. No, czas. Wynika z tych fragmentów, że to jest czas, że to jest dzień pański. Że ta plaga szarańczy ma miejsce w dniu pańskim. To wynika z proroctwa Joela, bo Joel widzi tam Pana Boga, który wydaje głos przed swoim wojskiem. Wojskiem, które ma dokonać spustoszenia, sądu nad ludźmi. Wynika też z Księgi Objawienia, gdyż Jan ogląda tą szarańczę i w ogóle wydarzenia, te trzy biady, będąc przeniesiony w dzień pański. Ale i widzi trąbienie 7 aniołów, 3 biady. Klęska szarańczy jest też efektem powrotu Mojżesza do Egiptu, gdzie smaga jego obywateli plagami. Mają one przynieść w efekcie wolność Izraelowi. Natomiast Amos podaje szczegół, że szarańcza pożerała to, co nastąpiło po tym, jak minął czas królów. Daniny dla nich, poddaństwa, można powiedzieć. A w objawieniu jest pokazane, że ta szarańcza przychodzi na skutek upadku gwiazdy z nieba jakiejś. I teraz gdybyśmy tak chcieli sobie to skomasować, to jaki to czas jest pokazany? Myślę, że tu nie ma żadnej wątpliwości, że jest to czas, który obecności pokazany. Czas przyjścia Mojżesza do Egiptu. Inaczej tego nie wytłumaczymy sobie. Gdy przychodzi jako pan, jako hetman wojska pańskiego, aby wstrząsnąć starym porządkiem rzeczy, żeby w ogóle go usunąć. I co się dzieje w tym dniu pańskim? W czasie tej wtórnej obecności, którą bracia ogłosili w końcu XIX wieku. W owym dniu wybucha pierwsza wojna światowa. Bracia uważają, że to jest właśnie ta pierwsza biada. U Eliasza pokazana jako wiatr łamiący góry i skały. A góry i skały to są królestwa, to potęgi. Ten feudalny porządek, który miał miejsce, chociaż już się zaczęły przedtem, w końcu XIX wieku, różne ruchy rewolucyjne. Kapitalizm zaczął dochodzić, to jednak byli ciągle panowie i możnowładcy, którzy panowali z Bożej łaski. I pierwsza wojna światowa, ten wiatr łamiący góry i skały spowodował, że w 17 roku, w wyniku pierwszej wojny światowej, zostało obalonych 3 cesarzy, największych potęg europejskich. A w roku 1917 w Rosji W wyniku rewolucji październikowej powstaje pierwsze państwo robotnicze, robotniczo-chłopskie. Powstaje z zamiarem objęcia swoim zasięgiem całego ziemskiego rodu, tak jak tamta szarańcza. Jest opisane, że szła po górach z turkotem kół, wozów bojowych, paliła za sobą wszystko. Tak tutaj powstał rząd robotniczy, który w tym hymnie w międzynarodówce mówi, kiedy związek nasz bratni ogarnie ludzki ród. I takie jest jej działanie, tej szarańczy. Ze wschodu na zachód wiał wiatr, który niósł rewolucję światową. I wiatr to i przedstawia wojny, zawieruchy różne, ale również przedstawia, tak jak apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, żebyśmy nie dawali się unieść żadnym podmuchowie żadnego wiatru, fałszywej nauki. To też była najpierw to działanie zbrojne, ta rewolucja, którą eksportowano na cały świat, miała swoje podłoże w naukowych opracowaniach kapitału Marksa, Engelsa, Lenina. To oni wykazywali, że nastał zmierzch feudalnego porządku kapitalistycznego, że ludzie, ci zwykli prości ludzie mają prawo walczyć o swoje szczęście, o to, żeby mieć wpływ na nadzieję świata. Ale co się stało na naszych oczach? Bo gdyby można powiedzieć, że czy to tak rzeczywiście jest, że wraz z powstaniem państwa socjalistycznego, komunizmu, który zaczął oddziaływać na cały świat, że proroctwo się skończyło? Nie. Pisze, że w pewnym momencie na prośbę faraona Mojżesz wyciąga laskę i przychodzi wiatr zachodni, który wrzucił tą szarańczę do morza. Ja myślę, że kiedy staliśmy się świadkami tego wiatru, który na naszych oczach, wiatru zachodniego, który w końcu lat 70. i później lata 80., 90. wiał i spowodował, że ta szarańcza z powrotem została wrzucona do Morza Czerwonego. I tu jest te proroctwo czwartego tomu. Bracia tak napisali, brat Russell, w czwartym tomie, że połączone siły państwa, kapitału i kościoła miały zmieść szarańcze, miały obalić komunizm. A później, tak jak Bratosek pisze, miała nastać anarchia i upadek starego porządku rzeczy. To się stało na naszych oczach. Mamy znowu potwierdzenie właściwego toru myślenia, które nasi bracia, którzy wyszli z Babilonu, który został obarczony winami za tą całą swoją przeszłość i skazany na zagładę, to bracia zobaczyli, że właśnie ma być on smagany plagami, doświadczeniami, aż w końcu ma upaść. I my jako spadkobiercy widzimy, jak to wszystko było kiedyś 100 lat temu przepowiedziane. I teraz może jest taka pewna trudność w zrozumieniu, że ta szarańcza miała dręczyć 5 miesięcy. Brat Tadeusz Wiśniewski to tłumaczył w ten sposób, że te 5 miesięcy to jest widoczne w takim małym wymiarze, wtedy kiedy na skutek działań wojennych w ciągu 5 miesięcy bolszewicy opanowali wszystkie najbardziej strategiczne miejsca w Rosji. Ale z drugiej strony, jak gdybyśmy popatrzyli, czy to jest przypadek, czy nie, że od powstania kapitału Marksa w 1846 roku, tego głównego ideologa komunizmu, bez niego nie byłoby tego wszystkiego. To aż do lat 90., kiedy Związek Radziecki został, to mi akurat około 150 lat. 5 miesięcy, czyli 150 dni symbolicznych. A po pladze szarańczy była już tylko ciemność i pobicie pierworodnych. A więc my żyjemy już, jeżeli będziemy wyciągać wnioski, na pewno po tej pladze szarańczy. A więc popatrzmy, jak blisko jest to ostateczne rozwiązanie. Widzimy też i tą bezradność narodów, tą plagę ciemności, gdzie te narody są w rozpaczy, coraz cięższe chmury się gromadzą nad ziemią i nie ma żadnego rozwiązania. I nie ma rozwiązania na Bliskim Wschodzie. Nie ma obrony przed tymi krajami rozwijającymi się, które konkurencją swoją, ekspansją gospodarczą zagrażają chrześcijaństwu, bo to musimy powiedzieć, że Pismo Święte, mówiąc o wielkim ucisku, mówiąc o czasach ostatecznych, ukazując w objawieniu, pokazuje przede wszystkim sąd, który miał przyjść na chrześcijaństwo. Bo to ono jest najbardziej odpowiedzialne za tą niesprawiedliwość, odpowiedzialne za te wszystkie wojny, krucjady, wszystko co tu się działo, to ci ludzie, którzy mieli Chrystusa, którzy w znaku krzyża mieli zwyciężać, to oni największe nieprawości dokonali tutaj na ziemi. I Pismo Święte to mówi, że ten sąd to ich najbardziej dotyczy. Miejsce tej szarańczy, która się wykluła, to jest Rosja. Pisze, że ta szarańcza siedziała w studni przepaści i kiedy ta gwiazda spadła z nieba, to dano jej klucz i otworzyła. Co się stało w Rosji w 1917 roku? Że kiedy obalono cara, nawet dopuszczono się do tego, żeby go zamordować, całą rodzinę, to do obalenia się przyczynił w ogóle nie tylko rewolucjoniści, ale i ci ludzie, którzy później stworzyli rząd tymczasowy. I kiedy został obalony car, który na Syberii miał zesłanych 900 tysięcy komunistów. Ludzi, którzy walczyli z porządkiem, z carem, oni najprostsza metoda była. To, co później oni sami robili. Zesłania ich na Syberię. I tam to była ta studnia przepaści, ta otchłań, gdzie mieli na zawsze być zamknięci ci, którzy wystąpili przeciwko temu świętemu, usankcjonowanemu przez Boga porządkowi władania Rosji przez cara. I pierwszą rzeczą, pierwszym dekretem, który rząd tymczasowy po obaleniu cara uczynił, to było otworzenie tej otchłani Syberii. I z Syberii wróciło 900 tysięcy komunistów, ideowców, ludzi, którzy życie ryzykowali, ażeby zmienić porządek rzeczy. I pisze później, to był ten klucz, który otworzył otchłań, z której wyszła szarańcza. I później pisze tak, że i otwarła studnię otchłani i zbił się ze studni. Czytamy cały czas opis pierwszej biady. Ze studni dym, jakby dym z wielkiego pieca, słońce i powietrze zaćmiły się od dymu i ze studni. To była ta rewolucja socjalistyczna oraz anarchia, z której zwycięsko wyszła partia komunistyczna. I tu dalej opisuje, na czym to, jak ta szarańcza wyglądała. Konie zgotowane do bitwy. Tak jak u Joela też. Widzimy, że znowu porównujemy wersety Pisma Świętego, że one się nakładają. Konie zgotowane do bitwy, jest doktryny wojenne, które wszystkie mówiły o tym, że ten związek ma ogarnąć ludzki ród. I widzimy to później, co się działo. Już w 20 roku chcieli zawładnąć Europę, rzucili się na Polskę. Tam nastąpił cud nad Wisłą, jak nasi mówią, ale wynika z objawienia, że to jeszcze nie był czas. Nie był czas, bo później była jeszcze druga biada, trzecia biada. Została na razie szarańcza ta powstrzymana, żeby okrzepnąć i przygotować się dopiero do ekspansji na cały świat. Te konie to doktryny rewolucyjne i stąd, jak popatrzymy, my, którzy żyliśmy w tym systemie komunistycznym, jak bardzo wszystko było upolitycznione. Nas w szkołach uczyli tego. W ogóle nie było rzeczą możliwą, żeby ktoś był jakimś dyrektorem, czy jakimś, miał większe stanowisko, jak nie był partyjny. To wszyscy to znamy, młoda generacja może tego nie pamięta. To właśnie były te konie, które jak pisze tutaj, to siały postrach, że ludzie bledli, słysząc ich turkot. Korony podobne złotu ta szarańcza miała. A więc idea założenia na ziemi sprawiedliwego porządku. Tak jak nasz Pan w objawieniu jest przedstawiony w koronie, Ojciec Niebieski. To jest ta idea Królestwa Bożego. I właśnie to oni coś propagowali, coś na podobieństwo Królestwa Bożego, tylko bez Boga. Twarze ludzkie szarańcza miała. To była wizytówka socjalizmu. A więc powszechne braterstwo, dobro człowieka, miłość braterska. Bo twarz człowieka w objawieniu jest tak symbolem miłosierdzia. Pan Bóg, jak jest opisany, te cztery zwierzęta o różnych twarzach, to między innymi twarz ludzka jest. I uważamy, że to tam jest pokazana miłość Pana Boga. Prawda? Ci szarańcza też miała twarze ludzkie. I to była właśnie taka propaganda, że wszędzie mówiono o prawach człowieka. Ludzi tutaj wewnątrz za tą żelazną kurczyną mordowano, prześladowano, deptano. Natomiast na zewnątrz było piękne oblicze, gołąbek pokoju. Włosy niewieście. Od razu się kojarzy to z Samsonem. Siła władzy, która wszędzie docierała. Ale jednocześnie tak jak Samson był zorganizowany w tym kierunku, żeby tych Filistynów pokonać, zniszczyć wszelkimi metodami. To tak samo Joela jest pokazane, że tam u Joela, że może nie czytałem tego, ale mówi, jak wchodzili, jak nie dali rady przez mur, to jak złodzieje, przez okno. Podstępnymi metodami. I widzimy, że komunizm takimi metodami się posługiwał. Tam każdy sposób celu uświęcał środki. Zęby lwie. Też u Joela to powiedziane jest. To była siła miażdżąca wszelki opór. Żelazne pancerze. Czyli ta żelazna sprawiedliwość. Ona polegała na tym, że każdemu według potrzeb, a od każdego według jego możliwości. Ogony jak u skorpionów. Ogon, tak jak Izajasz podaje, że przedstawia fałszywego proroka. I tutaj jest pokazana fałsz tego systemu. Inaczej mówili, inaczej postępowali. A przede wszystkim w tych wszystkich swoich zamiarach stworzenia pokoju, bezpieczeństwa, powszechnego braterstwa nie było tego, który jedynie może to zaprowadzić, a więc Boga. A królem szarańczy był Abaddon, po grecku Apolion, co się tłumaczy niszczyciel. Pismo Święte mówi, że był to anioł przepaści. Pilnował, aby z tej otchłani, w której on sam był, ta partia komunistyczna, to on jest Abaddon, ci, którzy kierowali tą całą akcją rewolucyjną, niszczycielską, to on pilnował, żeby nie wydostał się ten porządek, którego oni wepchnęli do otchłani. Oni pracowali, ich misja polegała na tym, żeby do tej otchłani ten cały dotychczasowy feudalny, burżuazyjny, kapitalistyczny porządek wepchnąć. I to był król, którego władza była absolutna. Miażdżył wszystkich bez litości, którzy występowali przeciwko tej władzy. I ciekawy jest tutaj taki fragment też, że ludzie, którzy byli pokąsani przez tą szarańczę, cierpieli, ale nie mogli umrzeć. Bo pisze, że ludzie będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie. Jak popatrzymy na komunizm, to on był takim czynnikiem. Na pewno tu nie chodzi o śmierć literalną, bo śmierć literalna to każdy może sobie, ludzie rzucają się gdzieś w przepaść, trują gazem. To nie chodzi o to w objawieniu, że ludzie nie będą mogli. Nie można było umrzeć dla tego systemu. Obojętnym być, to jeszcze można było. Bo na przykład komunizm nie zmuszał ludzi do ateizmu, ale walczył z kolei z religią. Zamykał kościoły, cerkwie, niszczył. Nie pozwalał na jakieś wydawnictwa religijne. I ludzie musieli żyć tym. Nie było pozwolenia, nie było stempla w cenzurze. Nic nie mogło być wydane. Komunizm dręczył tych, którzy pragnęli powrotu do kapitalizmu. Najlepiej wiedzą ci, którzy próbowali działać jako prywatni przedsiębiorcy czy rolnicy. To jeszcze w naszych tutaj, w Polsce czy gdzieś w Jugosławii, na Węgrzech to jeszcze w miarę, ale w Związku Radzieckim, w Czechach, w Chinach, to tam było straszne, strasznie. Było po prostu siłą kułaku wszystkich albo do obozów, albo ich wynik głodem na Ukrainie, gdzie kilka milionów wyniszczono. A ci nawet w Polsce byli, mieli ograniczenia w zaopatrzeniu, naciskano różnymi podatkami, kontrolami. I ludzie musieli żyć i się męczyć dla tego systemu. Nie można było dla niego umrzeć. Tylko jedni, tak jak Księga Objawienia mówi, jednej klasie było dobrze, a przynajmniej nie ponosili żadnego uszczerbku na duchu. A kto to był? I powiedziano, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi, ani żadnym ziom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. Ci, którzy nie mieli pieczęci Bożej na czołach, byli udręczeni, byli nieszczęśliwi. Natomiast ci, co mieli pieczęć Boga na czołach, to nie wpływało na ich jakieś samopoczucie. I właśnie nowym stworzeniom, dzieciom Bożym, socjalizm nie mógł zaszkodzić. Ta ich zieloność, o której apostoł Paweł w liście do Filipian mówi, żeście się zazielenili, mówi. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie. A to ja te nowe tłumaczenie czytam. Ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie myśleliście, nie mieliście po temu sposobności. Ale tutaj pisze, że zakwitło staranie, a on mówi, że zazieleniło, zazielenili się w Biblii Gdańskiej. Tak. Czyli ta zieloność ludu Bożego przetrwała wszystkie zawieruchy i hitleryzm później, bo właśnie taka powinna być podstawa. Jeżeli ktoś ma pieczęć Boga na swoim czole, to ma wiarę, sposobność, to wszystko te przeciwności traktuje jako sposobność do wypracowania charakteru, cierpliwości, cierpienia dla prawdy. I to było niedostępne dla szarańczyków, która by to chciała poznać. To taki przykład też jest w takim opowiadaniu Sołżenicyna, jeden dzień z życia Iwana Denisowicza. Kiedy gułag jest pokazany i na tle tego gułagu, tych cierpień ludzi zsyłanych, cierpiących, jest tam jeden taki baptysta, który ma tą Biblię, codziennie o sobie czyta i tak widać, że nikt nie może mu nic zaszkodzić, bo on ma pieczęć Boga na swoim czole. I wracamy z kolei, żeby jeszcze znaleźć u Amosa podobną wzmiankę. U Amosa mamy prośbę do Pana, proroka. Mówi, że zabierz to szarańcze, mówi Panie, bo Jakub jest taki malutki. Literalny Jakub, Izrael, oparł się Związkowi Radzieckiemu i jego sojusznikom. Zauważmy, gdybyśmy chcieli tak to spojrzeć, że tam szarańcza nie była w stanie zagrozić Jakubowi, bo Pan nie dopuścił, żeby ta szarańcza uczyniła mu szkodę. Nawet tak się stało, że państwo izraelskie powstało dzięki temu blokowi państw komunistycznych. A później, kiedy nie chciało iść na jego sznurku, oni wszyscy myśleli tutaj, komunizm myślał, że tam będzie przyczółek dla komunizmu na Bliskim Wschodzie. Ale Izrael nie poddał się temu i później widzimy te ostatnie lata, to ciągła walka. Nagonka na sionistów, na Izrael. Ale Pan nie dał zniszczyć Izraela. Natomiast duchowy Izrael, ci wszyscy bracia, którzy wyszli z tych systemów, którzy rozpoczęli nasz ruch badaczy Pisma Świętego, to właśnie czerpali z historii XIX, XX wieku wiarę i pewność spełniania się boskiego planu. To nasi bracia pokazali, że socjalizm, który jeszcze nie powstał, a Bratrasel już pokazał jego rolę, że będzie tym czynnikiem, który będzie, za pomocą którego Pan Bóg będzie niszczył. A więc szarańcza miała tylko wpływać na jego dobre, duchowe samopoczucie. I lud Boży widzi w tym ruchu wypełnienie się słów Jakuba, kiedy ten biada mówi nad bogaczami. To może przeczytamy sobie te znane słowa. Teraz wy bogacze płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śnieć ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, a więc tym, tej szarańczy, którzy zżeli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju. Wydaliście skazujący wyrok i zabiliście sprawiedliwego, nie opiera się wam. I jeszcze inny werset, który łączy się z tym, co u Joela jest podane, a mówi Izajasz o tym, że tak jak u Joela Pan wydawał przed swoim wojskiem, był takim głównodowodzącym nad tymi ludźmi, którzy takie straszne rzeczy dokonywali. To Izajasz jeszcze jakby dla potwierdzenia, żebyśmy nie mieli żadnej wątpliwości, to mówi o jakiejś zgraje ludzi na górach. Przeczytajmy 13 rozdział. Wypowiedź o Babilonie, jak to widział Izajasz syn Amosa. Na Łysej Górze zatknijcie sztandar, podnieście na nich głos, machajcie ręką, aby wkroczyli w bramy panów. Jakaś miała być armia straszna, która miała wejść w bramy panów. Ja wezwałem moich poświęconych. Zobaczcie, jak Pan Bóg ich nazywa. Że ta zgraja ludzi to są poświęceni, jakieś narzędzia pańskie. I powołałem moich bohaterów, dumnych z mojej chwały, aby wykonali wyrok mojego sądu. Słuchaj, na górach wrzawa jakby licznego ludu. Słuchaj, zgieł królestw, zgromadzonych narodów. Pan z zastępów dokonuje przeglądu zastępów bojowych, ciągnąc ziemi dalekiej, od krańców nieba Pan i narzędzia jego grozy, aby zniszczyć całą ziemię. Biadajcie, bo bliski jest dzień Pana, który nadchodzi jako zagłada wszechmogącego. Dlatego padają wszystkie ręce i truchleje każde serce ludzkie. I są przerażeni, ogarniają ich kurcze i bóle, biją się z bólu, jak rodząca jeden na drugiego spogląda osłupiały. Ich oblicza są rozpłomienione. Oto nadchodzi dzień Pana okrutny, pełen srogości płonącego gniewa, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić. To samo na początku, to tak jak w przypadku Samsona, to było zorganizowane. A czekamy jeszcze na ten moment, kiedy to będzie zupełnie rozwiązane i w formie anarchii. To wszystko się zacznie gotować, zacznie się palić, tak jak Pismo Święte mówi. Bo kiedy ta szarańcza została odsunięta, to brat Russell tak powiedział, że przyjdzie ogień anarchii, niekontrolowany wybuch, który spowoduje, że ten cały porządek się zawali. Jeszcze pominąłem może, że są takie podobne fragmenty i u Joela, i w Księdze Objawienia, które mówią o zaćmieniu słońca, księżyca, gwiazd. Tam jest pokazane to, co ten komunizm robił z religią. Uważał, że religia jest największym orędownikiem tego starego porządku rzeczy i dlatego rozpoczął walkę z nimi. Zaczął przedstawiać, budować muzea ateizmu, wyszydzać, wywlekać te grzechy chrześcijaństwa, żeby pokazać, że to wcale nie ma nic wspólnego z Ewangelią Chrystusową. I tu miał rację pod tym względem. Jak byliśmy z żoną i z tatą jeszcze w Wilnie, w Muzeum Ateizmu, to ktoś by powiedział, że to jacyś głupi ludzie. Bo rzeczywiście głupi, że w sercu nie masz Boga. Ale tam jest ludzka mądrość pokazana. Tam nie pokazano tego, co chrześcijaństwo przyniosło, coś dobrego, że ludzie się zmieniali przez Ewangelię. Tam uwypuklono, i to taki planowy, przemyślany sposób, wszystko to, co najgorsze chrześcijaństwo. Bo ludzie to mają taką tendencję, że jeżeli owoce są złe, to od razu mówią, że i to drzewo, które je rodzi, jest złe. Natomiast zapominają, że jeżeli jest drzewo dobre, to część owoców jest dobrych. Ale są takie robaczywe, które spadają, zgniłe. I wszyscy ci ateiści właśnie tą zgniłość podkreślają. I to, że też słońce się zaćmiło w objawieniu, wszędzie pisze, że 1/3. Tam, kiedy te poprzednie trąby, które ukazują planowanie tego, co komuniści później zrobili, to wszędzie pisze, że 1/3 zginęła, 1/3 gwiazd, 1/3 drzew. Akurat w prawosławiu wyrósł komunizm. I on te prawosławie zmiażdżył w stopniu maksymalnym, jak się da. Jak już powiedziałem, skoro ten król tej szarańczy Abaddon upadł, to stało się na naszych oczach, to z tym upadkiem łączy się wejście świata w okres anarchii, ognia trawiącego stary porządek rzeczy. I na to składają się różne rzeczy, między innymi ten terroryzm krajów trzeciego świata, terroryzm w wykonaniu dotychczasowych żeńców, tych, których wykorzystywano, oszukiwano przez całe wieki, a którzy teraz się budzą i chociaż próbują tam dotować te kraje trzeciego świata, szczególnie po tym, jak te wieże zostały zniszczone przez Al-Kaidę, to raptem Bush i Blair i wszyscy inni hojną ręką ileś tam 50 miliardów do Afryki, żeby opanować jakiś ten terroryzm. Na nic to będzie. Albo weźmiemy te bogacące się kraje trzeciego świata. To też byli niewolnicy do niedawna. Indie, Chiny, Brazylia. Przecież to było pole, na którym świat chrześcijański uprawiał te swoje wszystkie bogactwo. Które teraz, zobaczcie, że niszczą te chrześcijaństwo. Gospodarczo niszczą. Musi prędzej czy później dojść do konfrontacji, bo Zachód dłużej nie wytrzyma konkurencji jakiejś niesprawiedliwej, przenoszenia zakładów pracy, bezrobocia, własnych robotników, którzy też chcą jeść, mają rodziny. I to dla nas wszystkich jest źródłem wiary i nadziei na rychłe Królestwo Boże. Musimy pamiętać, że to, co wiemy, co widzimy też, nie jest naszą własną zasługą. Dożyliśmy takich czasów, gdzie te proroctwa się spełniają, ale ja myślę, że to jest darem usługującego Pana w czasie wtórnej obecności, który się przepasał i usługuje nam wszystkim. Który poprzez swoje narzędzia pokazuje, że to jest właśnie takim pokarem na czas słuszny. Oprócz takich ponadczasowych o charakterze, o Izraelu nawet, to też jest taki pokarm, który może nie jest jakimś powabnym takim, na który człowiek patrzy jak szarańcza. Jak nieraz pokazują Daleki Wschód, gdzie tam jedzą te różne paskudstwa, człowiek tak się zdryga. No ale to jedni, Żydzi jedni, Jan. I chcę jeszcze powiedzieć, że nie byłoby tego zrozumienia bez chronologii biblijnej. I bez liczbowania biblijnego. To one są częścią, myślę, tego sznuru wiary. W dziedzinie proroctw, który jest jedyną w dzisiejszych, myślę, czasach drogą, która na razie, jak popatrzymy, z mniejszymi czy większymi trudnościami idziemy i trzymamy się tego sznuru i on prowadzi. I zauważmy pewien paradoks, o którym już może mówiłem na zakończenie. Piotr powiedział takie słowo, że Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, ale pokornym łaskę daje. Jak to zastosować do czasów ostatecznych? W jaki szczególny sposób? Pojawili się badacze Pisma Świętego, którzy mówią od 140 lat, mówią taki paradoks, ktoś by powiedział, że kto będzie jedynie czytał Pismo Święte, ale bez komentarzy z podręczników, a więc tomów, wykładów Pisma Świętego, to rychło znajdzie się w ciemnościach. I czasami bracia mają za złe. Mówią, że to bluźnierstwo, no, że to jest pokazywanie, że tomy są ważniejsze niż Biblia, prawda? Chociaż tak nikt z braci nie naucza, bo wiadomo, jakie jest przesłanie tomu, uwielbienie Boga. Tylko, że jeżeli ktoś taki populizm opowiada, to zobaczcie, jak to wygląda. No pozornie wygląda to na bluźnierstwo i duchową pychę. Ale jaka jest prawda? Prawda jest taka, że to ci bluźniercy mają jasny przegląd czasów ostatecznych. Zrozumienie planu Bożego, charakteru Bożego. Natomiast ci wszyscy inni, ci, co tak pilnują Słowa Bożego i tylko tego Słowa Bożego się trzymają, nie zrobili w ciągu tych 100 lat żadnego postępu. Zauważmy, że wszyscy chrześcijanie nawet Izraela nie rozumieją. Zdawałoby się, że trzeba być ślepym, żeby nie widzieć, że Izrael jest początkiem Królestwa Bożego. Że tam zaczęło się dzieło, które się nigdy nie skończy. Uważają, że tak, Izrael, ale musi stać się każdy z nich już teraz być zbawiony, ochrzczony i tylko wtedy będzie zbawiony, a reszta zginie. I teraz popatrzmy. Po owocach ich poznacie. Jeżeli popatrzmy na drzewo, które rodzi owoce, którymi my się karmimy, badacze, ci, którzy mają to spuścić. Jakie owoce ci wszyscy inni. Ja się cieszę, że tak się urodziłem już w tym ruchu. I dałby Bóg, żebym umiał się trzymać tego sznuru wiary, tego sznuru ponadczasowego o zbawieniu, o Chrystusie, ale jednocześnie tego, który w tych trudnych czasach ostatecznych ma nas doprowadzić do Królestwa, a udziału w tym Królestwie życzę wszystkim zebranym, sobie też, co daj do Boże. Amen.